Na początek opiszę dwa obrazy i powiecie mi, który wolicie, dobrze? Który obraz jest waszym zdaniem lepszy? Pierwszy obraz to jakieś miasteczko w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Ryneczek, wszystkie kamieniczki doskonale utrzymane, doniczki z peralgoniami, fontanna cicho sobie szemrze, ławeczki. Wszystko doskonale wykończone, utrzymane, cisza, spokój. Tylko usiąść, wystawić buzię do słońca i się delektować. Drugi obrazek, miejsce w ciągłej przebudowie. Dopiero co skończyli remontować jedno, już kopią dziurę w ziemi, żeby tu obok zbudować coś innego. Tam się coś wyburza, pół jezdni zamknięte płotami, zamiast fontanny wszechobecny dźwięk diesla. Dwa obrazki. Doskonałe miasteczko, spokój, tylko usiąść i się delektować. I drugi, ciągły remont, przebudowa, huk pneumatycznych młotów. W którym miejscu byście chętniej przebywali? Ja osobiście, muszę to powiedzieć, mocno zafiksowałem się na tym pierwszym obrazku. Coś doskonale wykończonego, harmonia, cisza, spokój. I zawsze mnie to niezwykle irytowało, że na przykład na takim rynku w Krakowie rząd pięknych kamieniczek, a tu w samym środku ogrodzenie, rusztowania, kurtyny, ciągły remont, renowacja, przebudowa. Kiedy wreszcie skończą i będzie ładnie? Kiedyś zabrałem Ewę na niezwykły urlop przed wielu laty. Była taka możliwość spędzenia 10 dni w pewnym pensjonacie prowadzonym przez pewną religijną instytucję we włoskojęzycznej części Szwajcarii, niedaleko Lugano, nad jeziorem Maggiore. Pokój z widokiem na Alpy, jezioro, pejzaż alpejskiego miasteczka. Niezła randka, cisza, spokój, piękno. Na drugi dzień rano na sąsiedniej parceli rozległy się dźwięki muzyki. Jednak nie była to muzyka skrzypiec czy wiolonczeli, ale młotów pneumatycznych, bo właśnie przebudowywał się sąsiedni pensjonat i tak przez cały dzień. Pomyślałem sobie, co za durny świat. Czy trafię kiedyś w miejsce, gdzie będzie cisza i spokój, żeby nikt już nic nie przebudowywał? Dlatego bardziej lubię zimę niż lato, bo jak tylko robi się ciepło, to przynajmniej w dzielnicy, w której mieszkamy, zaraz ktoś wymienia stare kafelki na nowe, chociaż te stare były jeszcze całkiem niezłe i od rana do wieczora jęk właśnie cięcia kafelek. I człowiek wtedy zastanawia się, jak tu uciec w jakieś biedniejsze rejony, gdzie ludzi nie stać na wymianę kafelek co 2 lata. Który obrazek bardziej lubimy? A więc we mnie utrwalił się taki paradygmat, wszystko wykończone, uporządkowane, stałe, jakieś powtarzające się czynności, kawka o stałej porze, cisza, spokój. Ale jednocześnie jak myślę o tym, to pojawia się pewien zgrzyt. Jak tylko udaje mi się ten spokój gdzieś osiągnąć, wszystko uporządkowane, stałe, powtarzające się czynności, gdy ten ideał się realizuje, pojawia się problem, że trudno mi się zmobilizować do tych stałych, powtarzających się czynności. Przecież już to robiłem, już potrafię, czegoś brakuje. Jak pewien profesor, który przez któryś rok z rzędu wykładał to samo, zwierzył się komuś z was, jakie to nudne. Więc co lepsze? Święty spokój czy ciągły remont? Utożsamiacie się z tym problemem? Powtarzające się w pełni przewidywalne czynności, poprzedni tydzień taki sam jak obecny, w pracy to samo w tym roku, co i w zeszłym, żadnych niespodzianek, wszystko już umiem, jak się z tym żyje? Czy to jest ideał? A więc co lepsze, święty spokój czy ciągły remont? Mój paradygmat myślenia, jak mówiłem, pasował do tego pierwszego i nadal mocno się trzyma mojej głowy, ale właśnie, zamiast rozpętywać teraz dyskusję na ten temat, będzie na to czas w mniejszych kręgach, zapytajmy o zdanie Jezusa, nasz niebieski prostokąt. Kolejny fragment Ewangelii Łukasza, 10 rozdział od 38 wersu. Co jest lepsze, święty spokój czy ciągły remont? W dalszej ich podróży Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Jezusa i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się około rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Czym zajmował się Jezus? Czym się zajmował Jezus? Początek samego fragmentu. Podróżami, tak? Podróżowaniem. Jak możemy go naśladować? Myślę, że w naszej wspólnocie bardzo mocno naśladujemy Jezusa pod tym względem. My też jesteśmy w ciągłej podróży. Nie zasiedzieliśmy się w jakimś jednym miejscu, tu w naszej wspólnocie Bielsko-Katowice-Kraków. 2 tygodnie wstecz były zupełnie inne niż ten tydzień, który dobiega końca. Wiele nowych rzeczy za oknem pociągu. Jak podróżujemy pociągiem, to co nas najbardziej niepokoi? Jak długo stoi w jednym miejscu, prawda? Czemu tak długo stoi? Przecież ma jechać. I tak jest w życiu naśladowcy Chrystusa. Jak długo stoi w jednym miejscu, to się niepokoi. Czemu nic się w moim życiu nie dzieje? I tak też jest w naszej wspólnocie, ciągle do przodu. Co zmieniło się w ostatnim tygodniu na przykład? We wtorek było tutaj szkolenie w obsługiwaniu naszej kawiarenki Forum. Sporo osób przyszło za nami pierwsze dni funkcjonowania. Coś nowego. Znowu się trzeba czegoś uczyć, znowu trzeba coś odkrywać, znowu trzeba przearanżować swoje życie. I zaczął się jakiś nowy rozdział. Uczymy się, jak najlepiej mogłoby to funkcjonować. Dopiero było ogłoszenie, że kawa za 1 grosz, tak? De facto za ofiarę, bo tutaj przyjmujemy tylko i wyłącznie darowizny na cele kultu religijnego, tak to się formalnie nazywa. Nie prowadzimy żadnej komercyjnej kawiarenki, tylko właśnie catering, można się napić dobrej kawy przy okazji tego, co tutaj się dzieje. Ale sugerujemy jakąś darowiznę, bo z tych darowizn i tylko z nich utrzymujemy to wszystko, co tutaj robimy, więc miała być kawa za grosz. Ale jak spróbowaliśmy, jak smakuje kawa za grosz, to się trochę źle czuliśmy i pomyśleliśmy, że może lepiej będzie smakowała za złotówkę. To brzmi lepiej. A ciastko, sugerowana darowizna, no takich złotówek z 5. Uczymy się, tak? Szukamy drogi. Jesteśmy w podróży, nie wiemy, co będzie za tydzień. Chociaż tak z mojej strony chciałbym już tą złotówkę zagwarantować, że więcej nie będzie. Jesteśmy w podróży. I mamy wreszcie tą naszą kawiarenkę Forum. Wszystkie wielkie kościoły na świecie, tak myślę, albo prawie wszystkie, mają swoje kawiarenki. 3 lata temu byliśmy tutaj w kilka osób w takiej kawiarence gdzieś tam w świecie, tak wielkie, że zmieściłby się w niej spokojnie cały nasz ośrodek, bo wspólnota tamta liczy ponad 20 tysięcy ludzi. I też jest prowadzona przez wolontariuszy. A więc można powiedzieć, że no wszystkie kościoły jakieś większe mają swoje kawiarenki. My też. Mamy plany, czemu może służyć. Oczywiście te plany będą się weryfikowały. Będziemy zmieniać. Kawiarenka Forum jest po co, jak sama nazwa wskazuje, aby można było w niej tworzyć takie forum, czy takie kręgi forum, gdzie zapraszamy jakieś osoby z naszego otoczenia i spodziewamy się, że właśnie ten setting będzie dla nich najlepszy, no, żeby porozmawiać sobie o marzeniach, o tym, co chcielibyśmy niezwykłego w życiu zrobić, żeby też spotkać się sam na sam ze swoimi uczniami. To do tej pory w naszym stylu życia było. Często gdzieś w kawiarniach w mieście. Niektórzy z was nawet już dostali takie karty VIP-a. W niektórych kawiarniach tak często tam bywają, żeby właśnie spotkać się ze swoimi podopiecznymi. A teraz można tutaj trochę taniej za tą właśnie złotówkę. Również co trzecie spotkanie każdej małej grupy, konkretnie szkoły Tyranosa. Ale tylko co trzecie spotkanie, byśmy nie zatracili tego, co jest wielkim potencjałem i atutem, że otwieramy swoje domy. Bo skoro ktoś ma pójść za naszym stylem życia, to w kawiarence go nie zobaczy, tego stylu, więc nie wolno nam nigdy zatracić. Dlatego tylko co trzecie spotkanie grupy tutaj w naszym ośrodku, najwięcej w naszych domach. I to wszystko powstaje, to wszystko się tworzy. Osobiście jestem tym bardzo podekscytowany, gdy mogę to oglądać, jak Bóg działa. A skoro jesteśmy przy naszych domach i co trzecie spotkanie, czy 2/3 spotkań gdzieś tam, spotkań małych grup, to mamy dzisiaj fragment, w którym właśnie coś takiego się dzieje w tamtym dniu podczas służby Jezusa. Właśnie znalazł się w pewnym domu, gdy podróżował do celu. I w tym wirze spraw, które działy się wokół Jezusa, pewna osoba w jego otoczeniu wykazała się ciekawą umiejętnością. I ta umiejętność jest wyrażona przez Jezusa 3 ostatnimi słowami w tym fragmencie. Mianowicie, nie będzie pozbawiona. Kobieta o imieniu Maria miała pewną umiejętność, potrafiła wybierać w życiu to, czego nie będzie pozbawiona. Są pewne osiągnięcia, których człowiek nigdy nie zostanie pozbawiony. Rzeczy trwałe, inaczej mówiąc wieczne, niewiele takich rzeczy jest, ale są. Większość rzeczy, które nas otaczają, większość rzeczy, którymi się zajmujemy, zostaniemy ich pozbawieni na czele z tymi kafelkami wymienianymi co 2 lata, o które tyle hałasu. A Jezus wskazuje tutaj pewną osobę, pewną kobietę i mówi, że ona zainwestowała swój czas, swoje siły w coś, czego nigdy nie będzie pozbawiona. Wielu rzeczy zostaniemy pozbawieni, o które się staramy. Niezwykła umiejętność polega na inwestowaniu w to, czego nigdy nie będziemy pozbawieni. Maria jest tutaj przedstawiona w kontraście do innej osoby, swojej siostry Marty. I Marta jest tutaj bardzo gorliwa. Czytamy, że uwijała się wokół rozmaitych posług. Dosłowne tłumaczenie brzmiałoby, uwijała się przy licznej posłudze, czyli wieloma rzeczami się zajmowała. Intensywnie inwestowała swój czas i siły, jednak z wypowiedzi Jezusa wynika, że nie prowadziło to do rzeczy trwałych i było to inwestowanie w coś, co zostanie jej zabrane, czyli kiedyś nie będzie miało żadnego znaczenia. A więc chodzi o to, aby uzyskiwać coś, co nigdy nie zostanie nam odebrane. A jej siostra Maria? Czy nic nie robiła, jeśli chodzi o warunki, w jakich Jezus został przyjęty w ich domu? To tak jak spotkanie małej grupy, prawda? W domu. Trzeba się trochę przygotować. Trochę jest z tym roboty. Ile czasu wcześniej musicie zabrać się do roboty, żeby dobrze przygotować swój dom na spotkanie małej grupy? Tak bez nerwów. Tak, żeby nie szaleć. Wiecie, ile to roboty? Wiemy. Ja też wiem. Łatwiej byłoby przyjść tutaj do naszego ośrodka, ale nie o to chodzi. Nasz dom jest najważniejszym miejscem, gdzie duchowy ruch się może rozwijać. Jeżeli ma być odpowiednio głęboki, musi on objąć nasze codzienne życie, nasz dom. Można iść do kawiarni, ale czy można w niej mieszkać? Co by się stało ze światem, gdyby zamieszkał w kawiarniach? Ale jest z tym trochę roboty, tak, żeby przygotować swój dom na spotkanie grupy. Czy Maria po prostu sobie usiadła i nic nie robiła? Mam taką osobistą hipotezę, że Maria zrobiła wszystko, co miała zrobić wcześniej. Dlatego teraz mogła sobie usiąść i skupić się na tym, co najważniejsze. Może powiedziała do swojej siostry, jakżeś sobie, dziewczyno, rano dłużej pospała, no to teraz zasuwaj. Nie będę brała udziału w twoim bałaganiarstwie. Taka hipoteza mi najlepiej pasuje. Dlaczego? Bo Maria to była ta sama Maria, która przy tej okazji, przy tym spotkaniu wylała na nogi Jezusa olejek wart rocznego wynagrodzenia. Co jest opisane w Ewangelii Jana 12. Piękny zapach rozszedł się po całym domu. Można powiedzieć, że dodała najlepszego zapachu do klimatyzacji. W pięciogwiazdkowych hotelach dodaje się do klimatyzacji taki specjalny zapach, że jak tam wchodzicie, to pachnie wielkim światem. Maria zapewniła Jezusowi pięciogwiazdkowy komfort. Można raczej snuć przypuszczenia, że Marta, zazdrosna trochę o to, co zrobiła jej siostra, chciała to nadrobić, ale Jezus nie postawił jej jako wzór. Myślę, że Maria nie była niedbaluchą, skupioną tylko na sprawach duchowych. Zresztą w niebie będzie można ją o to zapytać. Pewnie zrobiła wszystko, co trzeba wcześniej i teraz mogła usiąść i zająć się tym, co nigdy nie zostanie jej zabrane. W takim razie jest pytanie, co nigdy nie zostanie nam zabrane? Jakie rzeczy nigdy nie będziemy ich pozbawieni? Troską wielu ludzi jest dzisiaj, żeby zainwestować tak, by nie stracić, by nie kupić przypadkiem jakichś akcji śmieciowych. Czy zdarzyło się wam zainwestować w coś, co później straciłeś, straciłaś? Jak inwestować, żeby nie stracić? Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. co na to Jezus, w co inwestować, żeby nie stracić. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Pierwszą niezniszczalną wartością jest Słowo Boże. Poznawanie Bożego Słowa przyda się na całą wieczność. Inwestowanie w co jest wieczne. Poznawanie Słowa, wypróbowywanie Go, stosowanie. Druga wieczna rzecz, zdaniem Jezusa, Ewangelia Mateusza 25, zobaczmy. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Drugą niezniszczalną rzeczą jest dusza człowieka. Nie można jej unicestwić, jest wieczna. Maria miała priorytet. Poświęcała czas i siły na słowo, na słuchanie Jezusa, dla swojej duszy. Troszczyła się dokładnie o te dwie rzeczy, by Słowo Boże trafiło do jej duszy. Na to było nastawione jej życie głównie, a inne rzeczy robiła wcześniej albo później. De facto dała w tej praktycznej sferze jeszcze więcej niż siostra. Właśnie. Warto nastawić całe swoje życie na to, czego nie zostaniemy pozbawieni. Ale tutaj trzeba podkreślić mocno jedną rzecz, że we wspólnocie rozwiązujemy ten problem wspólnie. Że jedni umożliwiają zdobywanie wiecznych wartości drugim i przez to sami też zyskują wieczną wartość. Wczoraj przyjechałem tutaj na ośrodek około godziny 11 zrobić parę zdjęć przyjaciołom, którzy trudzili się na rusztowaniu. 4 osoby jako wolontariusze montowali podbitkę na 3 etapie, dyndali na rusztowaniach kilkanaście metrów nad ziemią i z wielkim poświęceniem oddając się temu, co robią, obniżając przez to mocno koszty stworzenia ośrodka, podobnie jak wielu innych z was wcześniej, na przykład przy izolacji, ociepleniu, układaniu podłogówki. I na odchodne powiedziałem chłopakom, dobra, wracam za biurko, by doskonalić dalej prezentację Ewangelii, no bo wczoraj właśnie między innymi zajmowałem się tym, by doskonalić prezentację Ewangelii na naszej stronie internetowej. Znajduje się ona tam teraz pod nowym przyciskiem Fundamentalny plan. Bo dzisiaj są takie czasy, że każdy patrzy w telefon, więc dlaczego nie miałby patrzeć na prezentację Ewangelii? A więc razem walczymy o to, co nie zostanie nam nigdy zabrane. By jedna niezniszczalna rzecz, Boże Słowo, została zasiana w drugiej niezniszczalnej rzeczy, czyli duszach ludzi. I dzięki waszemu dyndaniu na rusztowaniach ja mogłem poświęcać się prezentacji Ewangelii. Nie mówiąc już o tym, że gdy ofiarujemy środki materialne, to dedykujemy de facto część naszej pracy, jakakolwiek ona jest, na niezniszczalne rzeczy. Siedzimy w pracy, tworzymy coś zniszczalnego, ale przez ofiarowanie wykupujemy jakby zaangażowanie tych, którzy poświęcają się na cały zegar i razem w ten sposób angażujemy się w to, co nigdy nie zostanie nam zabrane. I podzielimy się razem nagrodą w niebie. To nie żarty. Tego nikt nam nie zabierze, chociaż wiele innych będziemy pozbawieni. Wielu rzeczy zostaniemy pozbawieni, ale te z nich, które są zniszczalne, ale pomocnicze dla tego, co niezniszczalne, tragedia polega na tym, że to, co miało być pomocnicze, staje się nagle celem, treścią życia. I to jest pewna tragedia. sposób myślenia przeciętnego człowieka jest, jak się przyjrzeć, tragiczny. Wielu wprawdzie myśli o tym, by nie zainwestować w coś, co się straci, co upadnie, ale w końcu zadowalają się czymś trwalszym, ale i tak nie wiecznym. Jeżeli szukamy czegoś, co jest trwałe, to bądźmy konsekwentni do końca i szukajmy tego, co jest naprawdę niezniszczalne. Bo co z tego, że jeden utopi się blisko brzegu, a drugi na środku jeziora? W ostatecznym rozrachunku nie ma różnicy. Skoro więc szukamy rzeczy trwalszych, żeby nas ktoś nie oszukał, żeby nie stracić, ale nie są to rzeczy wieczne, to jaka jest w ostatecznym rozrachunku różnica? Więc zatrzymajmy się dopiero na rzeczach niezniszczalnych. Niech nasz sposób myślenia pasuje do rzeczywistości, nastawiony na coś, co naprawdę, czego nie będziemy pozbawieni. Popatrzmy na przykład samego Boga. Stworzył piękny, doskonały świat, chociaż wiedział, że nie będzie czymś wiecznym, że w końcu przeminie. Jednocześnie to nie ten świat jest głównym zainteresowaniem Boga. Jezus powiedział, popatrzmy, Ewangelia Jana 3, Bóg tak ukochał świat, czyli ludzi, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Najważniejszą rzeczą dla Boga jest dusza człowieka, jej zbawienie. I wszystkie inne rzeczy mają dla Niego wtórne znaczenie. W pierwszym spotkaniu z Ewangelią Marka większość z nas miała okazję to przeżyć co najmniej jeden raz, tak? Poznawanie Ewangelii Marka. Tam w pierwszym rozdziale Piotr przychodzi do Jezusa z wyrzutem, że wszyscy go szukają, a on sobie gdzieś poszedł, chociaż jeszcze nie uzdrowił wszystkich. Jezus odpowiedział, chodźmy do innych miast, abym tam nauczał, bo na to przyszedłem. Dla Jezusa naprawdę tylko dwie rzeczy były najważniejsze. Słowo Boże i dusza człowieka. Łączenie Słowa Bożego z duszą człowieka. Bo to tworzy coś niezniszczalnego. Jak mieszanka cementu z piaskiem razem z wodą, w połączeniu z wodą daje twardy beton, tak Słowo Boże w połączeniu z duszą człowieka daje coś niezniszczalnego. Coś, co nigdy nie ulegnie zniszczeniu, przedawnieniu, odebraniu. Wszystkie inne czynności miały dla Jezusa tylko znaczenie pomocnicze. Nawet uzdrawianie chorych. Przecież wszyscy ci uzdrowieni przez Niego ludzie i tak później poumierali. Zdrowie było czymś, co zostanie ludziom zabrane. Dlatego Jezus nie ulegał takim podszeptom, takiemu wpływowi Piotra i innych, którzy pragnęli, żeby Jezus przede wszystkim uzdrawiał. Nie, Jezus był nastawiony na to, co niezniszczalne. I właśnie ten sposób myślenia jest do wzięcia też przez nas. Warto w pierwszej kolejności zatroszczyć się o swoją duszę, aby docierało do niej Boże Słowo. Warto, by to był nasz pierwszy priorytet, osobisty czas skupienia, rozmyślanie nad Słowem Boga, spotkania małej grupy, spotkania wspólnotowe, obozy, wszędzie tam, gdzie nasze dusze są wystawione na ten zasiew Bożego Słowa. A później też nasza pomoc innym ludziom, by połączyć w nich ich duszę z Bożym Słowem. Wszystkie inne sprawy, praca, dom, troska o zdrowie, mogą być nastawione jako wspomagające. Tragedią jest, jeżeli człowiekowi zostają tylko sprawy wspomagające i one stają się celem. Co byśmy pomyśleli o małżeństwie, które z myślą o przyszłym dziecku zaczęło kupować różne rzeczy i urządzać mieszkanie, przygotowali wspaniały pokój, kupowali wiele zabawek, ubrań. Pokój stawał się coraz ładniejszy, zabawki coraz wspanialsze, ubranka coraz piękniejsze. Nie zatroszczyli się tylko o to, żeby dziecko przyszło na świat. Co byśmy pomyśleli o takich ludziach? Ale przecież takiego absurdu jesteśmy świadkami na co dzień, że rzeczy wspomagające zastąpiły dokładnie to, co najważniejsze, czyli tą żywą więź z Chrystusem. Jest to jak pokój dziecinny bez dziecka. Jeszcze jedna nowa rzecz pojawiła się ostatnio w ramach wielu coraz to nowych rzeczy, które się tutaj wśród nas pojawiają. Tą nową rzeczą jest nowy artykuł na naszej stronie internetowej, który ma przybliżać trochę ludziom to, co jest dla nas wartością. Artykuł ten został zatytułowany Trendy 2019. Jakie trendy rozwijają się wśród nas, jakie trochę na świecie, jakich trendów warto byśmy byli kreatorami. Opisane wszystko językiem, który byłby zrozumiały dla wszystkich, dla każdego, kto to wygoogla. I wśród nich jest taki trend, który został nazwany spędzanie czasu w przestrzeni publicznej zamiast w sieci. Wiadomo, dzisiaj każdy patrzy w komórkę. W zasadzie nie ma znaczenia, jak się ubierzesz, jak idziesz w miejsce publiczne, bo i tak nikt na ciebie nie patrzy. Wszyscy patrzą w komórki. I już dzisiaj nie ma pytania, czy jesteś w sieci, tylko w jakiej. A tu trend, który myślę, że warto rozwijać. Spędzanie czasu w przestrzeni publicznej, czytaj face to face z innymi ludźmi. Jest to wizja, że my relatywnie sporo czasu poświęcimy właśnie na to, na spotkania z innymi, na spotkania w kawiarence, w jednym celu, by doświadczyć czegoś, co można by nazwać rozpędem, gdy ten entuzjazm zbywania w naszej kawiarence, czy w przyszłości ich więcej będzie, że entuzjazm bycia w takim miejscu będzie tak wielki, że kolejni przybysze zarażą tym następnych i będzie się działo. Ale chcąc, żeby tak było, potrzebowalibyśmy trochę więcej czasu poświęcić na pójście za wzorem Marii, na przykład na spotkania indywidualne z naszymi podopiecznymi, na spotkania z innymi ludźmi wokół nas, których uda się tu zaprosić, tak jak to było na przykład przedwczoraj, kiedy tutaj z kimś się spotkałem, żeby porozmawiać z moich podopiecznych, a tu patrzę, jakieś osoby, no widzę je po raz pierwszy, które przyszły na spotkanie z kimś z was. Oczywiście będzie trzeba troszeczkę więcej dyscypliny w życiu, też na wzór Marii, która według mojej hipotezy wcześniej się zatroszczyła o pewne rzeczy, by móc spokojnie usiąść w cudzysłowie w kawiarence. Jaki może być efekt uboczny, gdy poświęcimy nieco więcej czasu na to coś? Ktoś z naszego otoczenia, z naszych bliskich może odpalić nam coś takiego jak Marta do Jezusa. Powiedz jej, żeby mi pomogła. A więc może innymi słowami, to on czy ona już nie mają nic innego do roboty, tylko przesiadywać w tej kawiarence? Jak nie ma co robić, to znajdziemy mu jakieś zajęcie. I potrzebujemy wtedy patrzeć na cel, o którym mówi Jezus w ostatnich słowach naszego fragmentu. Cząstka, która nie zostanie nigdy odjęta. A więc do którego z tych dwóch obrazków będzie bardziej pasować nasze życie, gdy pójdziemy za tym wyzwaniem? Myślę, że będzie przypominało bardziej ten drugi obrazek, który namalowałem, nie jak takie idealne miasteczko w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, wszystko doskonale utrzymane, cisza, spokój, tylko sobie usiąść, wystawić buzię do słońca. Raczej ten drugi obrazek, gdzie ciągle trzeba coś przebudowywać, jakby ciągły remont. Który obrazek wybieramy? Jakie życie jest dla nas ciekawsze? Może jednak wybierzemy ten drugi jako bliższy wzorowi Jezusa, który On zostawił, kiedy był ciągle w drodze, w podróży, ciągle się wszystko zmieniało. Myślę, że ten obrazek jest, czy ta perspektywa na życie jest o wiele ciekawsza, bo ten pierwszy obrazek, takie życie idealne, tam się już nic nie dzieje niezwykłego, wszystko ustalone, jak piękne, doskonałe miasteczko, ten pierwszy obrazek ma właśnie tą słabość, że tu ostatecznie trudniej się zmobilizować do tych stałych, powtarzających się czynności. Rok temu to samo, co dzisiaj. Jeżeli dopada ciebie ten syndrom, że trudno ci się zmobilizować, na przykład w pracy, ponieważ jest ciągle to samo, to popatrz na wzór Jezusa. Ciągle w drodze. Jak uciekać, to tylko do przodu, nie cofać się, nie wracać do starych sytuacji, by mieć święty spokój, lepiej uciekać do przodu. Szukając Bożego prowadzenia, jaki jest następny krok. Pewnych rzeczy możemy doświadczyć tylko sam na sam z Bogiem. On musi nas przez to przeprowadzić. Musimy to rozegrać sam na sam z Bogiem. Poszukać rozwiązania, jak wyjść z tego stanu stagnacji. Fajnie, wszystko ustalone, ale żeby się jeszcze chciało chcieć. Co się dzieje z ludźmi, którzy w sytuacji kryzysu nie uciekają do przodu, ale wybierają święty spokój? Niby coś lepszego, święty spokój, ale wtedy znużenie tym, co się ciągle robi, ciągle tym samym jest nieuniknione. I dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia, również czynności związanych z więzią z Bogiem. Od czasu skupienia po mówienie wykładów. Wszystko. To jest nieuniknione, że coś w końcu nas znuży, straci świeżość, stanie się ciężarem. I gdy tak jest, człowiek próbuje rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Ucieka do przodu, szuka czegoś nowego, albo zostaje przy starym i zaczyna nadawać tym rytualnym czynnościom na siłę jakieś znaczenie. I tak powstaje tradycja, która szuka na siłę uzasadnienia dla rytualnych czynności. W pewnym klasztorze, gdzieś daleko w świecie, nie tutaj w naszym kraju, gdzieś tam daleko, w jakiejś innej religii, odbywały się pewne spotkania. Główny mnich mówił bardzo ciekawie, ale był problem. Przyłaził tam jakiś kot i pałętał się pod nogami, strasznie przeszkadzał, miauczał, więc każde spotkanie rozpoczynało się od wiązania kota, żeby nie przeszkadzał. Ale po pewnym czasie słowa głównego mnicha, ciągle te same, przestały być świeże, przestały zaciekawiać, z czasem stały się nużące. Kolejna religijna czynność. Ale znalazł się na to sposób. Wiązanie kota zamieniono na coraz ciekawszy rytuał, coraz bardziej kolorowy. Ale gdy i to się ograło, z czasem dołożono do tego rytuału wiele uzasadnień, jak wiązanie kota wpływa na zbawienie. Dzięki temu mnichów nie ubywało, przybywało. I zaczęto nawet pisać prace doktorskie na temat wiązania kota. A przecież była inna droga. Gdyby główny mnich nauczał zasady ucieczki do przodu i sam ją stosował, starając się o to, by jego nauczanie było ciągle świeże, nowe, by pokazywało ludziom prawdę, jak mają żyć, jak mogą rozwiązać swoje problemy. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy jak ma jakiś problem, jakieś znużenie, jakiś niepokój, ale przestaje uciekać do przodu, przestaje szukać ciągle czegoś nowego, dokąd Bóg mnie poprowadzi w tym tygodniu i wybiera święty spokój, żeby wszystko było poukładane zamiast ciągłego remontu. Ląduje w życiu wypełnionym różnymi rytuałami, tradycją, która jest bardzo ciekawa i kolorowa może, ale ma się nijak do rzeczywistości. I oto mamy ludzi, którzy kiedyś poszukiwali sensu we wszystkim, co robią, a obecnie są szermierzami jakiejś tradycji i rytuałów, stają się w tym gorliwi, starają się tą tradycję i rytuał upiększać, ciągle tam coś dodawać, stają się dogmatyczni, aż do prześladowania wszystkich, którzy myślą inaczej. Dlaczego? Bo kiedyś podjęli taką decyzję, że interesuje ich święty spokój, a nie ucieczka do przodu. Zrezygnowali z szukania nowej drogi na co dzień z Bogiem. I zatrzymują się, wpadają w rytuał czynności i są jak Marta, która była bardzo aktywna, jednocześnie rozmijając się całkowicie z istotą. Co więc lepsze? Święty spokój czy ciągły remont? Może jednak ten ciągły remont, ciągłe poszukiwanie istoty, na nowo jej odkrywanie, by zdobywać to, co nas powinno jedynie interesować. Właśnie zdobywanie czegoś, co nigdy nie zostanie nam zabrane. Nasza osobista więź z Bogiem, udział we wspaniałej przygodzie, jaką jest łączenie dusz ludzi ze Słowem Bożym. W ciągle nowy sposób, ciągle w podróży. Więc ciekawe, co przyniesie kolejny tydzień, jak Duch Święty poprowadzi. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, a już co będzie za 2 tygodnie, nie mam pojęcia. I to jest wspaniałe. To bez porównania ciekawsze niż ten właśnie święty spokój.